Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Dziś moim gościem jest doktor nauk medycznych Jan Staniewicz, okulista, specjalista z zakresu chirurgii przedniego odcinka oka, w tym zaćmy, oraz laserowej korekcji wzroku, ordynator oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Witam pana doktora w studio.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, latamy w kosmos, a ludzie ciągle muszą nosić okulary. Dlaczego? Jak to się dzieje, że nie możemy sobie poradzić z wadami wzroku?
Odbiję piłeczkę, droga pani. Proszę odpowiedzieć na to pytanie samemu. Dlaczego pani jest w okularach?
No ja jestem w okularach, no rzeczywiście, od dziecka.
Cóż, tak samo jak pomimo dostępnej chirurgii plastycznej wielu ludzi ma zmarszczki, albo odstające uszy lub krzywe nosy. Tak samo jak pomimo dostępności ortopedii wielu ludzi kuleje, tak samo nie każdy decyduje się na chirurgiczne rozwiązanie takiego problemu, jakim jest wada wzroku. Nie tylko ze względów finansowych, bo są to zabiegi nierefundowane, ale również ze względów osobistych. Przecież boimy się różnego rodzaju ingerencji chirurgicznych w nasze ciało. I okulary czy soczewki kontaktowe są tak samo równorzędną formą korekcji wady wzroku, jak korekcje operacyjne. Każdy z nas wybiera to, co mu się podoba, co lubi. Dodatkowo nie każdy może mieć taką operację przeprowadzoną ze względów medycznych.
Oczywiście, o tym będziemy jeszcze rozmawiać w dalszej części programu. My tymczasem czekamy na państwa SMS-y z pytaniami do pana doktora. 603-06-06-06 można do nas pisać. Panie doktorze, czy są jakieś czynniki sprzyjające powstawaniu wad wzroku? Czy zwłaszcza dzieci często słyszą: uważaj, bo popsujesz sobie wzrok, nie czytaj tam, nie wiem, z latarką pod kołdrą i tak dalej.
Oczywiście ważne są tutaj czynniki genetyczne. Jeżeli rodzice mają wadę wzroku, to szansa wystąpienia wady wzroku u dzieci zdecydowanie rośnie. Ale są też czynniki środowiskowe, które wpływają szczególnie na rozwój krótkowzroczności. Jest to praca z bliska, intensywna praca z bliska oraz brak kontaktu z otwartą przestrzenią, czyli tego momentu dla oczu, który jest wypoczynkiem wzrokowym.
Czyli powinniśmy podziwiać widoki, krótko mówiąc.
Generalnie tak, tak.
Żeby oczy odpoczęły. Podnosić wzrok i patrzeć jakoś tak szerzej, perspektywicznie.
Powinniśmy przebywać na otwartych przestrzeniach. Badania prowadzone szczególnie w krajach azjatyckich, gdzie problem krótkowzroczności dotyczy największej populacji ludzi, te badania były robione na dużych grupach dzieci, wykazały, że przebywanie na dworzu, na otwartej przestrzeni, i tu nie chodzi o ruch, ani o świeże powietrze, tylko właśnie tą otwartą przestrzeń, około godziny dziennie zdecydowanie spowalnia postęp krótkowzroczności. Natomiast z kolei intensywna praca wzrokowa, szczególnie połączona z nauką z podręczników czy z korzystaniem z monitorów, powoduje częstsze występowanie krótkowzroczności.
A co z tą latarką pod kołdrą? To szkodliwe? Czy pozwala ci dzieciom tak czytać?
Nie, lepiej, aby dzieci miały świadomość, że rodzic zgadza się na to, że światło jest zza głowy, z lewej strony i dobrze oświetla tą książkę, którą dziecko chciałoby wieczorem przez chwilę poczytać.
Czyli podsumowując tą część, można sobie popsuć oczy, tak?
Można sobie popsuć oczy, tak.
Kolejna sprawa to wpatrywanie się przez wiele godzin w ekrany telefonów, tabletów, komputerów. Na ile to szkodzi oczom?
To jest praca wzrokowa do bliży. Tak jak już mówiłem, praca wzrokowa do bliży jest dla oka największym wysiłkiem i największym stymulantem powstawania czy rozwoju krótkowzroczności. Ale praca z monitorami to nie tylko napięcie akomodacyjne zwiększone i właśnie pewne zmęczenie oczu. To są również inne aspekty. To jest rzadsze mruganie, co powoduje wysychanie oka i zmiany, które mogą powstawać na powierzchni gałki ocznej. I to są właściwie te dwa aspekty, bo współczesne monitory, czy to telefonów, czy tabletów, czy komputerów, nie wytwarzają jakiegoś tajemniczego promieniowania, które miałoby nasze oko uszkadzać.
No ale to, panie doktorze, co w takim razie szkodzi? To światło, które odbija się?
Nie. Mówimy oczywiście o zachowaniu ergonomii i dochowaniu odpowiednich przepisów BHP, bo to wszystko jest opisane odpowiednimi przepisami, jak powinny być ustawione ekrany wobec źródeł światła.
No tak, ale mamy na przykład nastoletnie dziecko, które siedzi non-stop na portalu społecznościowym, tak? Czyli ten telefon, mały ekranik i ciągle w ruchu, ciągle po oczach bije tym światłem. Czy to jest szkodliwe i jak rodzice powinni tutaj reagować? Powinni pozwalać? Czy jest jakiś taki czas, kiedy...
Powinniśmy zachować równowagę. I jako dzieci, i jako dorośli. Równowagę pomiędzy pracą wzrokową dobliże oraz wypoczynkiem wzrokowym. Dodatkowo każdy element, który używamy, pracując wzrokowo, ja cały czas używam pracy, choć oczywiście to może być zabawa, czy rozrywka, który używamy do pracy wzrokowej do dali, powinien być odpowiednio oświetlony. Nie powinny być tam jakieś odbijać się od niego refleksy świetlne z okien, z lamp, z jakichś innych źródeł światła. Powinniśmy robić przerwy. Dlatego jeżeli mamy dzieci, które siedzą na portalach społecznościowych, używając tabletów, czy komputerów, czy telefonów, to oczywiście nie jesteśmy w stanie im tego zabronić, bo taki jest dzisiejszy świat, takie jest dzisiejsze społeczeństwo. Ale stymulujmy je również do tego, żeby uprawiały sport, żeby wychodziły na dwór, żeby szły, to w Trójmieście mamy i morze, mamy i las obok, tak, wzgórza morenowe. Chodźmy z nimi na spacery. Jeżeli nie nauczymy ich, że trzeba pójść na spacer, że trzeba pojechać na rowerze nad morze, no to później trudno nam od nich tego wymagać.
Dokładnie. Mamy pierwsze pytanie już od słuchaczy. Mam ponad 30 lat, wadę wzroku ujawnioną około 6 roku życia, wtedy -0,5, dziś co najmniej -9,5 dioptrii. Zabieg laserowy to moje marzenie, ale czy wada nie jest zbyt duża, pyta nasza słuchaczka.
W czasie laserowej korekcji, czy przygotowując pacjenta do laserowej korekcji wady, musimy ocenić kilka czynników. Oczywiście wielkość wady też jest bardzo ważna. Pani wada jest taką wadą graniczną i jeśli topografia rogówki oraz grubość rogówki są odpowiednie, to jeszcze taką wadę możemy skorygować. Ale to dopiero wyjdzie w czasie badania kwalifikacyjnego, bo może się okazać, że kształt pani rogówki albo grubość nie pozwala na usunięcie tej wady.
Słuchacze pytają też, czy laserowa korekcja wzroku to jest jeden zabieg na całe życie? Czy to po prostu ta wada wzroku nie wróci?
Generalnie tak jest założenie. I w większości wypadków tak się dzieje. Jednak niestety u niektórych pacjentów wada postępuje w większym czy mniejszym stopniu. Tak samo narażone są na to panie, które później planują mieć dzieci. Moment ciąży, porodu, połogu może też być takim momentem, kiedy ta wada troszkę się zmienia i postępuje. Czasami z różnych względów, szczególnie to z kolei dotyczy nadzwroczności, nie usuwamy tej nadzwroczności w całości i gdzieś jakaś ukryta wada resztkowa pozostaje, która początkowo nawet przez wiele lat nie przeszkadza, ale później po 40-50 roku życia ukazuje się, co pacjenci przyjmują, o, pojawiła mi się wada, choć nie miałem, ale nie ta wada była, tylko że ujawniła się dlatego, że słabnie nasz układ akomodacyjny oka.
Mhm. Do rozmowy wracamy za kilka chwil po przerwie reklamowej. Mówić wtedy będziemy dalej oczywiście o operacjach oczu i leczeniu oczu. W studiu gość dr Jan Staniewicz, specjalista chorób oczu i chirurgii przedniego odcinka oka, ordynator oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Zakończyliśmy na temat tabletów i ekranów, które mogą szkodzić albo i nie. A porozmawiajmy chwilę na temat tego, co one mogą, co długotrwałe używanie może wywołać. Mówił pan tak wstępnie już o suchym oku. To jest taka choroba, jednostka chorobowa, tak?
To nie jest jednostka chorobowa. Zespół suchego oka jest...
Groźnie to brzmi.
Jest zespołem, który może być... Jest to zespół objawów, który może być powodowany przez różne choroby oraz różne czynniki. Dlatego mówimy o zespole, a nie chorobie.
Ale czasami... ten zespół jest diagnozowany, a pacjent w ogóle nie odczuwa, że ma suche oko, prawda? Czy to musi zawsze odczuwać, że coś nie tak jest?
Generalnie, żeby coś zrobić, no to pacjent musi się zgłosić z problemem. Oczywiście czasami my widzimy, że dane oko jest predysponowane do wystąpienia tego zespołu, ale generalnie rzecz biorąc, no dopiero jeżeli są jakieś objawy. No,
no
to
właśnie,
je,
a jakie
je
to
leczymy.
Objawy, panie doktorze, powiedzmy?
Jeśli chodzi o to, na co skarży się pacjent, to może to być uczucie suchości, uczucie drapania, uczucie ciała obcego pod powieką, ale tak samo paradoksalnie uczucie nadmiernego uzawienia w niektórych momentach, bo jest to nadmierna produkcja łez właśnie dlatego, że oko jest zbyt suche, ale są to łzy niepełnowartościowe. I z takimi problemami się pacjent też zgłasza. Może zauważyć też, że ma oko podrażnione, zaczerwienione. Ten zespół oczywiście staje się też w jakiś sposób zespołem cywilizacyjnym, bo jest też związany z pewnymi darami naszej cywilizacji, takimi jak praca właśnie przy monitorze, jak klimatyzacja, jak różnego rodzaju formy ogrzewania pomieszczeń, tak? Coś, co jest technologią niewystępującą w przyrodzie.
No dobrze, ale
normalnie.
Jak to leczyć w takim razie? Wystarczą kropelki jakieś na stałe, czy co jakiś czas?
Kropelki czy żele to jest substytucja i oczywiście to jest coś, co najczęściej stosujemy. Natomiast należałoby przeprowadzić diagnostykę, która znajdzie nam przyczynę występowania tego zespołu u danego pacjenta.
No
bo ten sam zespół u różnych ludzi może być spowodowany zupełnie innymi czynnikami.
I tutaj dochodzimy do tego kolejnego pytania. Jak często pacjent powinien pojawiać się u okulisty? W życiu, to znaczy, nie wiem, raz do roku, raz na dwa lata?
Już odpowiadam. Mhm. Do tradycyjnego 40 roku życia idziemy do okulisty wtedy, kiedy mamy problem. Kiedy gorzej widzimy, kiedy coś się dzieje z naszym okiem, odczuwamy jakiś dyskomfort, no już nie mówię o bólu, czy zaczerwienieniu, czy pogorszeniu widzenia. Natomiast po 40 roku życia, jak z wszelkimi badaniami dotyczącymi również innych naszych narządów, czy części naszego organizmu, powinniśmy to bardziej zaplanować. Między 40 a 50 rokiem życia, myślę, że raz na dwa lata taka wizyta u okulisty w zupełności wystarczy. Potem dobrze przebadać się raz na rok do półtora roku.
A czy wzrok może się na przykład nam gwałtownie pogorszyć? Czy to jest proces taki, który trwa?
To zależy od tego, co się dzieje z naszym okiem. Może być tak, że budzimy się rano i nie widzimy zupełnie.
Nie mając wcześniej żadnych objawów?
Nie mając wcześniej żadnych objawów. Może być tak, że pewne procesy trwają miesiącami, a nawet latami i zauważamy stopniowe pogorszenie widzenia. Zawsze, w każdym z wypadków, kiedy widzimy, że coś się dzieje, należy udać się do okulisty. Ale szczególnie wtedy, kiedy utrata wzroku jest nagła, na przykład widzimy po przebudzeniu, że nie widzimy, czy w ciągu dnia nagle przestajemy widzieć, należy udać się do okulisty w przeciągu najbliższych godzin. Bo są niestety takie choroby, gdzie jeżeli zareagujemy wcześniej, to jesteśmy w stanie jeszcze pomóc pacjentowi.
Czyli ten czas jest kluczowy.
Tak, a nawet już doba, nie mówiąc już o większej ilości dni, powoduje, że jesteśmy bezradni. To jest... No tak jak przy zawale serca czasami musimy trafić do kardiologa czy na oddział kardiologiczny od razu.
Tutaj na terenie Trójmiasta to pacjenci gdzie mogą się na przykład, nie wiem, w takiej sytuacji udać w nocy na NFZ? Jest takie jakieś pogotowie okulistyczne? Działa?
Generalnie większość szpitali ma swoje dyżury, ale takim dyżurnym centrum jest szpital studencki tutaj w parku niedaleko państwa.
Czekamy na państwa pytania do doktora Jana Staniewicza. Można je przesyłać SMS-ami na numer 603-0606. I tutaj kolejne właśnie przeczytam, może od pani Magdy. Mam niedowidzenie jednego oka od dziecka i dodatkowo jako powikłanie grypy przeszłam zapalenie rogówki. W tej chwili na rogówce pozostała blizna. Czy jest jakaś możliwość korekcji takiej blizny? Pyta nasza słuchaczka.
Oczywiście należy przeprowadzić pewną diagnostykę tego oka z blizną. Teraz też zależy, czy to jest to oko właśnie to niedowidzące, czy to jest to lepsze oko. Jeżeli jest to oko niedowidzące, to możemy sprawę właściwie zostawić, bo i tak nie będziemy mieli jakiejś większej poprawy. Natomiast jeśli niestety trafiło to na to lepsze oko, to po badaniach diagnostycznych, które nam wskażą, jak duża jest ta blizna, jak głęboko sięga w rogówkę, czy dotyczy tylko warstw powierzchownych, czy obejmuje głębsze warstwy rogówki, czy może całą rogówkę, na ile zniekształca, gdzie jest zlokalizowana, możemy pomyśleć o laserowej formie korekcji tej blizny. Jeżeli jest to blizna bardziej powierzchownie na rogówce, to możemy tak jakby zdjąć tą warstwę rogówki, gdzie ta blizna się znajduje, a przez to uzyskać przejrzystość rogówki.
Są też pytania od państwa o dzieci. Czy dzieciom można wykonywać laserowo, naprawiać laserowo wzrok? Panie doktorze.
Generalnie zasada jest taka, że pacjent musi mieć oko już ze stabilną wadą wzroku, czego nie mamy u dzieci, bo cały proces wzrostu dziecka jest też związany ze zmianą wady wzroku. Krótkowzroczność zwykle rośnie, nadwzroczność zwykle maleje. Dodatkowo uznaje się, że jest to taki zabieg, gdzie pacjent musi świadomie, osobiście wyrazić zgodę, czyli nie może tego zrobić za niego rodzic. Takim optymalnym wiekiem, kiedy mamy stabilną wadę, to jest 20-21 rok życia.
A porozmawiamy chwilę w ogóle o tych wadach wzroku, które dotykają najczęściej ludzi. To jest krótkowzroczność, nadwzroczność, mówił pan, i mamy taką trzecią wadę, astygmatyzm.
Tak jest.
One są powszechne? Dużo ludzi choruje na te choroby oczu?
Około połowy populacji.
To okularnicy,
ludzi
krótko mówiąc.
Mają, nie zawsze, bo można mieć wady wzroku, ale nie nosić okularów. Nie do końca być świadomym tego, że się ma tą wadę wzroku. Ale dotyczy to mniej więcej połowy.
Właśnie, zatrzymajmy się przy tym astygmatyzmie, ludzi. Bo krótkowzroczność, no to wiadomo, nie widzi się na daleko, tak? A nadwzroczność to nie widzi się z bliska. A astygmatyzm, jak widzi, a raczej nie widzi osoba z tą wadą?
Przy astygmatyzmie nie widzimy zbyt dobrze ani z daleka, ani z bliska.
O, to chyba najgorsza wada.
Bo jest to wada, która powoduje, że jeden punkt, na który patrzymy w przestrzeni, rozdwaja nam się. Aha. I z jednego punktu robią się dwa punkty. Taka jest generalnie.
Czyli to jest związane z ostrością trochę wzroku,
tej
tak?
Taką, każda wada jest związana z ostrością wzroku oczywiście, czy z brakiem ostrości wzroku.
Z brakiem, tak.
Natomiast tu dokładnie mówimy o rozdwojeniu, tak?
Czy tą wadę łatwo wyleczyć? Można ją skorygować, nie wiem, właśnie na przykład laserowo do końca, jak ktoś ma?
Jak każda wada, taki astygmatyzm może być skorygowany laserowo, ale każda wada ma też swoje ograniczenia, jeśli chodzi o laserową korekcję. Najpełniej, najprościej, tak to nazwijmy, możemy skorygować krótkowzroczność. Gorzej, w mniejszym zakresie nadwzroczność i podobnie astygmatyzm w mniejszym zakresie.
Tutaj słuchacze też pytają o to, czy osoby, które mają nadwzroczność z powodu wieku, można też ją korygować laserowo.
A nadwzroczność z powodu wieku, czyli starczowzroczność, tak brzydko się to nazywa, dlatego niektórzy pacjenci wolą łacińską nazwę presbiopia. no, nie jest związana z wadą wzroku czy z pewnym kształtem anatomicznym gałki ocznej, natomiast jest związana z upośledzeniem działania układu akomodacyjnego po 40 roku życia, w skład którego wchodzą odpowiednie mięśnie, soczewka i odpowiednie włókienka, które przenoszą działanie mięśni na soczewkę. I tu generalnie rzecz biorąc, laserowa korekcja ma o dużo mniejsze zastosowanie. Są pewne metody laserowe, które pozwalają zmniejszyć polepszyć widzenie, zmniejszyć starczowzroczność, polepszyć widzenie z bliska, ale to już nie jest takie proste jak w przypadku wad wzroku.
Do rozmowy wracamy po przerwie na reklamę, a rozmawiać będziemy właśnie między innymi o laserowej korekcji wad wzroku.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość dr Jan Staniewicz, specjalista chorób oczu i chirurgii przedniego odcinka oka, ordynator oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Panie doktorze, powiedzmy, kto nie powinien się decydować na laserową korekcję wzroku?
No, po pierwsze ci, którym odpowiadają okulary lub soczewki kontaktowe. To jest pierwsza zasada.
Ale czy są jakieś, nie wiem, choroby albo alergia na przykład?
Nie, oczywiście. Jest cała gama przeciwwskazań do laserowej korekcji, zarówno miejscowych, związanych z oczami, różnego rodzaju choroby oczu, czy nawet nie choroby, ale pewne właściwości fizjologiczne zupełnie, właściwości anatomiczne oka, które nie pozwalają na wykonanie laserowej korekcji.
Czyli to nie jest dla każdego?
To nie jest dla każdego. Ale pierwszym krokiem musi być silne przekonanie pacjenta, że nie chce nosić okularów lub soczewek kontaktowych i że chce mieć wykonaną taką chirurgię. I wtedy może się zgłosić do ośrodka czy do okulisty, który taką chirurgię wykonuje. Bo najgorsze sytuacje są takie, kiedy pacjent jest przez kogoś namówiony, a to rodzina funduje, a to, nie wiem, mąż z okazji 10. rocznicy ślubu teraz żonie zafunduje, to też mi się zdarzało, zafunduje laserową korekcję wady, a pacjent czy pacjentka nie są do końca przekonani, tak.
Na czym polega w ogóle taki zabieg laserowej korekcji? Jak długo się trwają przygotowania? Czy to po prostu przychodzimy i, nie wiem, za tydzień mamy? Czy trzeba robić jakieś specjalistyczne badania wcześniej?
Musi być przeprowadzone specjalistyczne badanie.
Nie wolno nosić na przykład soczewek wcześniej?
Tak, przed badaniem przez kilka dni, no najlepiej tak 48 godzin, nie należy nosić soczewek kontaktowych. Przed samym zabiegiem to już jest nawet około 2 tygodni. Dla pewnego bezpieczeństwa za zabiegu.
Ale ze względu na ucisk, czy ze względu na
to, że soczewka uciska rogówkę właśnie, bo tam robimy ten zabieg, zmienia troszeczkę jej kształt. Do tego wpływa też na film łzowy, czyli warstwę łez, w której soczewka kontaktowa jest zawieszona, a która jest na powierzchni oka i ta warstwa łez też jest bardzo ważna, jeśli chodzi o kształtowanie właściwości optycznych rogówki. I dlatego należy soczewki odstawić.
No dobrze, ma pan już pacjenta, jest zdiagnozowany, chce mieć operację i przystępuje pan do zabiegu. Co się dzieje na takiej sali operacyjnej? Jak to wygląda?
Cóż, pacjent oczywiście w pełnym uświadomieniu, co się będzie działo, musi położyć się pod odpowiednią maszyną, czyli tym właśnie laserem. Sam zabieg na oba oczy trwa około pół godzinki, między 20 minut a pół godziny.
Człowiek jest przytomny?
Człowiek jest cały czas przytomny. Znieczulenie jest tylko i wyłącznie miejscowe, w postaci kropli. Musi być, nie tylko, że jest przytomny, on musi być przytomny z tego względu, że musi patrzeć w odpowiednie punkty wyznaczone przez laser. Tu musi być świadome patrzenie pacjenta w odpowiednie punkty.
I ludzie się pewnie boją, że zamkną oko w nieodpowiednim momencie, prawda?
Stosujemy specjalne narzędzia, które utrzymują powieki w otwarciu i tak jak pacjenci opowiadają, właśnie to narzędzie trzymające otwarte powieki, czyli rozwórka powiekowa, jest najmniej przyjemnym z całego zabiegu, pomimo że niczego nie tnie, tylko lekko te powieki napina, pociąga. I wtedy, w zależności od tego, jaki rodzaj procedury robimy, jest pewne przygotowanie rogówki, odsłonięcie tego miejsca, gdzie będzie działał sam laser zmieniający jej kształt. Bo cała korekcja polega na zmianie kształtu rogówki. tak, żeby przenieść tą moc optyczną, którą potrzebujemy, którą normalnie mieliśmy w okularach czy w soczewkach kontaktowych, bezpośrednio na rogówkę.
Mamy tu pytanie od pana Łukasza. Panie doktorze, mam 34 lata, moja wada wzroku to minus 5 i od dłuższego czasu jest stała. Czy nadaje się do korekty laserowej wzroku oraz czy taki zabieg można przeprowadzić w ramach NFZ-u? I najważniejsze, czy ten zabieg jest bezpieczny?
Oczywiście dane są bardzo ogólne, ale zarówno wiek, jak i wielkość wady są typowe dla laserowej korekcji wad wzroku, więc z tego względu na pewno można przeprowadzić zabieg. Nie wiem, czy u pana, bo są potrzebne jeszcze inne parametry, które muszą zostać zbadane i wtedy będziemy mogli dać stuprocentową odpowiedź. Niestety zabiegi te nie są refundowane na NFZ. Uznaje się, że jest to pewien wolny wybór pacjenta, bo nie mówimy tu o zdrowiu jako takim, tylko o poprawie komfortu widzenia. NFZ refunduje soczewki kontaktowe, refunduje oczywiście tak samo okulary, soczewki kontaktowe w niektórych wypadkach, a okulary, jeżeli wadę wzroku mamy, to raz na 2 lata są refundowane. Natomiast laserowa korekcja już jest pewną, nazwijmy to według NFZ-u, pewnie fanaberią pacjenta, który nie chce nosić okularów.
Tu mam kolejne pytania, bardzo dużo pytań od państwa. Ceny korekcji laserowej są różne. Czy rodzaj laseru jest dostosowany do wady? Czy najnowocześniejszy, najdroższy, to znaczy zawsze najlepszy?
Obecnie stosuje się 2 rodzaje laserów do korekcji wady. Są to lasery excimerowe i lasery femtosekundowe. I czy to będzie laser tej czy innej firmy, to jest to jeden z tych 2 laserów. I oczywiście, no tak jak wyobraźmy sobie samochód, czy wyobraźmy sobie pralkę, jeżeli jest nowsza, pewnie jest nowocześniejsza, ma troszkę więcej funkcji, troszkę więcej opcji, być może mniej energii zużywa. Tak samo jest z laserami. Coraz więcej dodawanych jest mechanizmów zabezpieczających pacjenta przed różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Coraz mniej tkanki jest zużywanych, żeby uzyskać ten sam efekt korekcji wady. W związku z czym no, generalnie im nowszy laser, tym jest bezpieczniejszy, ale no, generalnie, jeżeli laser jest dopuszczony do tego, żeby był wykorzystywany, to możemy się poddać takiemu zabiegowi.
To wróćmy do rozmowy o samym już zabiegu. Jak długo bo mówił pan, że pół godzinki to trwa. I co się dalej dzieje z pacjentem? On może pójść do domu od razu, czy musi zostać jeszcze pod kontrolą?
Typowo pacjent czeka około godziny, siedząc, rozmawiając, pijąc kawę. I potem jest jeszcze badany przez okulistę i wypuszczany do domu.
Ma jakieś dolegliwości bólowe w obrębie oka?
W dniu zabiegu, też w zależności od metody, ale generalnie w dniu zabiegu wszyscy pacjenci odczuwają mniejsze lub większe dolegliwości związane z nadmiernym uzawieniem, z uczuciem ciała obcego, z jakimś szczypaniem, pieczeniem.
Czyli to nie jest nic złego, tak po prostu
tak jest.
I co dalej się dzieje? Trzeba nosić później, nie wiem, okulary słoneczne przez najbliższe miesiące? Jak to wygląda później w życiu, już jak jesteśmy w domu?
Generalnie trzeba osłonić oko w dniu zabiegu, ponieważ naruszamy ciągłość tkanki, więc...
Czyli
więc
najlepiej jest to nie iść na plażę
pewna
później,
forma,
tak?
Pewna forma opatrunku. Z tą plażą to nawet troszkę dłużej niż tylko jeden dzień. Natomiast oko musi być osłonięte. Dodatkowo pacjent wpuszcza krople dosyć intensywnie, zarówno w dniu zabiegu, po zabiegu, jak i w pierwszych tygodniach po.
I rozumiem, że jesteśmy pod opieką okulisty jeszcze przez jakiś czas, który będzie kontrolował, czy wszystko jest okej, tak?
Tak, typowo kontrole są następnego dnia po zabiegu. Tydzień po zabiegu, miesiąc po zabiegu i taka ostatnia 3 miesiące po zabiegu. Później pacjent pojawia się raz na rok czy raz na 2 lata.
Czyli jak długo się to oko goi tak naprawdę po takiej operacji?
Oko też w zależności od metody, ale przy tych metodach, które ja stosuję, to jest LASIK, oko praktycznie w ciągu 24 godzin jest wygojone. Ale mówimy o takim pierwotnym gojeniu rany czy powierzchni rogówki. Natomiast pewna stabilizacja wady i efekt optyczny przychodzi wraz z kilkoma tygodniami. Co nie znaczy, że pacjent przez te tygodnie źle widzi, tylko następuje wtedy pewna stabilizacja i już ten efekt utrwala się.
Bardzo dużo osób pyta też o to, czy wada może wrócić w przypadku, kiedy jest na przykład krótkowzroczność połączona z astygmatyzmem.
No już częściowo na to pytanie odpowiadaliśmy dzisiaj. U większości pacjentów wady nie wracają, ale zdarzają się pacjenci, u których wada wraca. Dlatego tak ważna jest stabilizacja wady minimum przez pół roku przed zabiegiem.
Także to jest odpowiedź dla pana Maćka, który właśnie o to pytał, a kolejna osoba pyta, czy można skorygować blizny na siatkówce oka laserem.
Na siatkówce?
Na siatkówce.
Nie, blizn na siatkówce oka laserem nie skorygujemy.
Też mamy tutaj pytanie od pana Krzysztofa. Mam świetlne błyski w oku, co to może być?
Może to być sprawa niewinna zupełnie, ale należy wykluczyć pewne sytuacje, które mogą zagrażać odwarstwieniem siatkówki. I to już jest poważna sytuacja, ponieważ takie błyski mogą świadczyć o tym, że są obszary siatkówki pociągane przez ciało szkliste, czyli taki kisiel, taki żel wypełniający większość gałki ocznej. I w tych miejscach może dochodzić do oderwania, przerwania i odwarstwienia siatkówki. Dlatego w takim wypadku w miarę pilnie trzeba udać się do okulisty, który powinien zbadać siatkówkę po rozszerzeniu oka, również z obwodem siatkówki i wykluczyć właśnie takie sytuacje. A jeśli coś takiego istnieje, to zastosować odpowiednie działania. Też zresztą laserowe, choć zupełnie innym laserem, jak zabezpieczenie degeneracji siatkówki właśnie laserem.
I mamy tutaj też pytanie od pani, która podpisała się jako stała słuchaczka. Dziękuję za audycję, poruszacie ważne tematy. I jej pytanie. Od jakiegoś czasu obserwuję u siebie podwójne widzenie obrazu w pionie. Pojawia się niezależnie od pory dnia, najczęściej w pozycji leżącej podczas oglądania telewizji. Samoistnie ustępuje, tak samo nagle, jak się nagle pojawia. Pytałam okulistę, nie uzyskałam wiążącej jakiejś odpowiedzi. Co to może być? Jaka może być przyczyna takiego widzenia?
No, ważne jest tutaj pierwsze pytanie, czy to jest to dwojenie jednooczne, czy obuoczne?
Czyli czy w obu oczach,
czy to dwojenie pozostanie, pojawia się tylko, kiedy pani patrzy jednym i drugim okiem, czy występuje również wtedy, kiedy pani zasłoni jedno z oczu. I to już nas nakierowuje, ale proszę mi wybaczyć, bez zbadania i właśnie bez takich podstawowych informacji nie jestem w stanie udzielić.
No i jeszcze pytanie w tej serii może ostatnie. Czym się należy kierować, wybierając miejsce, w którym będziemy wykonywać operację korekcji wzroku? Czym się kierować? Jak to sprawdzić? Da się to jakoś sprawdzić, czy no, jakie jest doświadczenie?
Kiedy pytam się pacjentów, dlaczego przyszli do mnie na laserową korekcję, zwykle słyszę, bo operował pan kuzyna, operował pan sąsiadkę, operował pan koleżankę z pracy. Myślę, że najlepszą metodą...
Koniec języka za przewodnika.
Dokładnie, najlepszą metodą jest zebranie opinii pacjentów, którzy byli w danym ośrodku operowani, czy przez danego lekarza operowani. Jeśli nie wiemy, no to takie opinie też można uzyskać, przeglądając odpowiednie strony internetowe, gdzie pacjenci się wypowiadają.
Dokładnie. A jak duże jest w ogóle ryzyko, że taki zabieg się nie uda? Jest ryzyko jakieś? Czy one się w większości udają?
Oczywiście. Zabiegi w większości się udają, ale jak przy każdej ludzkiej działalności, również w działalności medycznej, w tym także okulistycznej, tak, w każdej działalności chirurgicznej, istnieje ryzyko. W przypadku laserowej korekcji wady to ryzyko nie jest duże, jest poniżej 0,5%. Natomiast zawsze się coś może zdarzyć.
Najczęściej powikłania?
Najczęściej są to sprawy w miarę błahe, z którymi sobie radzimy, jakieś opóźnione gojenie, występowanie jakichś powierzchownych zaburzeń powierzchni oka, rogówki, które wymaga stosowania dłuższego leków, ale może mogą być takie sytuacje również ciężko odwracalne czy nieodwracalne, które wymagają jakichś wtórnych interwencji chirurgicznych. O tym musimy pamiętać, ale ja zawsze mówię pacjentom, że to jest tak jak z planowaniem lotu samolotem czy jazdy samochodem. Wiemy, że samoloty spadają, wiemy, że samochody się rozbijają, ale latamy i jeździmy, bo tak jest nasze życie, taka jest nasza cywilizacja. Dlatego jeżeli chcemy pozbyć się wady i jesteśmy w stanie ponieść to niewielkie ryzyko, no to to możemy to zrobić. Tak samo, jeżeli chcemy dolecieć na Wyspy Kanaryjskie, a nie płynąć tam statkiem, czy iść na piechotę, no to wsiadamy do samolotu, pomimo, że czasami samoloty spadają.
Panie doktorze, jeszcze pytanie takie. Kiedy najlepiej taką operację wykonać? To dobrą porą roku jest jesień, zima, czy nie ma to znaczenia tak naprawdę?
Robimy te operacje przez cały rok. Oczywiście część pacjentów wybiera właśnie miesiące letnie, bo wtedy mogą wziąć urlop, czy chcą wziąć urlop. Ale generalnie, jeżeli mamy jakiś wybór, no to lepiej, żeby nie było za gorąco i za jasno. Czyli na pewno nie róbmy takiej operacji, kiedy planujemy wyjazd do Grecji w sierpniu, to nie róbmy jej w lipcu, tak? No bo to niepotrzebnie będziemy narażali nasz wzrok właśnie i na słońce, i na gorąco, i na jakiś kontakt z basenami, czy z wodą morską. Ale generalnie robimy przez cały rok.
Pan Jurek z Gdańska pyta, jako niemowlę dostałem lek, który spowodował, że miałem źrenicę prawie przy nosie, czyli bardzo dużego zeza. Teraz mam 59 lat i noszę szkła o cylindrze 5. Jedno oko mam plus 1, drugie jedno oko mam 1,5 plus 1,5, drugie plus 2. Czy jest szansa na skorygowanie takiej wady wzroku?
Przy plusach możemy korygować mniej więcej do plus 5-6 dioptrii, przy cylindrach do mniej więcej plus 5 dioptrii. Więc jeżeli nie ma pan jakichś innych przeciwwskazań i pana oko jest odpowiednio zbudowane, to moglibyśmy próbować tą wadę usunąć. Ale to wszystko zależy od badania kwalifikacyjnego.
Mamy też pytanie od jednego ze słuchaczy, czy po takim zabiegu można wrócić do uprawiania sportu, na przykład intensywna siłownia, czy na przykład piłka nożna, gdzie czasami uderza się piłką w głowę?
Tak, jak najbardziej. Laserowej korekcji wady wzroku poddają się również żołnierze, poddają się również policjanci, poddają się sportowcy. Oczywiście są pewne ograniczenia po zabiegu, szczególnie jeśli chodzi o sporty kontaktowe, tak to nazwijmy, czyli sporty walki, ale do sportów kontaktowych może należeć i siatkówka, i koszykówka, tak samo. No, wszystko w rozsądnych granicach jest możliwe.
I napisał do nas pan Maciej, który pisze tak. Mam 42 lata, około 10 lat temu miałam laserową korekcję wzroku. Wada była obuoczna, około minus 2,5. Czy istnieje zagrożenie nadwzroczności? Obecnie mam około minus 75 obuocznie, pyta pacjent.
Ile pacjent ma lat? Przepraszam, nie.
42 lata.
Jeśli chodzi o nadwzroczność starczą, czyli tą starczowzroczność, o której też już dzisiaj wspominaliśmy, kiedy słabnie nasz układ akomodacyjny i oddala nam się bliż od oka, to jest pan tak samo zagrożony jak każdy inny człowiek, tak? W miarę starzenia się pana akomodacja będzie słabła. Już teraz po 40 roku życia może pan to zauważać. Jeżeli została wada resztkowa na poziomie minus 0,75, to ta sytuacja w stosunku do pana rówieśników będzie opóźniona. Dłużej będzie pan sobie dawał radę, zbliżał w stosunku do kogoś, kto nie ma takiej wady jak pan, takich malutkich minusików, a tym bardziej do kogoś, kto ma jakieś ukryte małe plusy. Czyli oni będą już nosili okulary do czytania, a pan jeszcze nie.
Słuchacze tutaj informują nas też o innych zdarzeniach, które mają miejsce na Pomorzu. Między innymi dostaliśmy SMS-y i zdjęcia. Pali się hala sportowa w Pelplinie. Pożarem objęty był też podnośnik podczas prac remontowych. Sytuacja jest opanowana. Prewencyjnie została przeprowadzona ewakuacja pobliskiej szkoły. Nikomu nic się nie stało. Informują nas nasi słuchacze. My natomiast przechodzimy do kolejnych pytań o leczenie laserowe wzroku. Między innymi tutaj jedna ze słuchaczek pyta, dlaczego po laserowej korekcji wzroku, wady minusowej, pogorszyła mi się widoczność z bliska?
I znowuż, jeżeli jest pani osobą po 40 roku życia, to być może występuje u pani już starczowzroczność. Jeżeli jest pani przed 40 rokiem życia, to być może przed laserową korekcją wady, kiedy nosiła pani soczewki albo okulary, nosiła pani zbyt słabą korekcję minusową i pani oczy, mówiąc ogólnie oczy, były przyzwyczajone do tego, że niezbyt dobrze widzą, dodali nawet w korekcji, a do bliży nie muszą pracować, bo tak naprawdę nasze oczy pracują, kiedy patrzą do bliży, wtedy kurczą się mięśnie akomodacyjne. Więc jeżeli mamy niepełną korekcję krótkowzroczności, to one rozleniwiają się do bliży, nie muszą pracować i wtedy, gdy zrobimy laserową korekcję wady, korygując całą krótkowzroczność, raptem tak pacjent odczuwa dyskomfort do bliży.
Czyli w sumie jakby pan miał rekomendować te zabiegi, to w pewnym wieku już można nie odczuć tego tak, prawda? Pozytywnie właśnie.
To wszystko zależy od tego...
Pozbędziemy się krótkowzroczności, a będzie nam przeszkadzało...
Pojawi się starczowzroczność, tak. Bo więc to wszystko zależy od sytuacji życiowej. Jeżeli mamy... Po pierwsze, jeżeli mamy nadzwroczność, no to tutaj nie ma tego problemu, bo likwidując nadzwroczność, czyli dalekowzroczność, pomagamy również pacjentowi do bliży, pomagając do dali, nawet jeżeli ten pacjent jest po 40. Przy krótkowzroczności, jeżeli ktoś ma niewielką krótkowzroczność, pracuje głównie z bliska, to po 40 roku życia należy się zastanowić, czy na pewno warto zmieniać tę wadę. Ale jeżeli ktoś jest kierowcą zawodowym, czy uprawia sporty wymagające dobrego widzenia do dali, to również po 40 warto zrobić taki zabieg. Być może, tak?
Bo to teraz, wszystko zależy od pacjenta. Panie doktorze, na koniec jeszcze muszę pana zapytać, bo bardzo dużo osób pyta o ceny takich zabiegów. One pewnie są różne na rynku, ale powiedzmy jakieś takie ramy, widełki, od do. To jest za jedno
laserowa,
oko, za...
Laserowa korekcja wady cennikowo, bo oczywiście są różne promocje, różne ośrodki w danym momencie mogą jakieś zabiegi robić troszkę taniej. To jest między 2,5 a 3 tysiące złotych
za jedno oko. Bardzo panu dziękuję za przyjście do studia i odpowiadanie na te wszystkie pytania.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
A przypomnę, że gościem był dr Jan Staniewicz, specjalista chorób oczu i chirurgii przedniego odcinka oka, ordynator oddziału okulistycznego w Kocieckim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Państwu dziękuję za całą masę SMS-ów. Niestety wszystkich nie udało się nam przeczytać, ale mam nadzieję, że na znaczną część odpowiedzieliśmy, na znaczną część pytań pan doktor odpowiedział. Dziękuję i żegnam się z państwem. Do usłyszenia za tydzień. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.